jak Słowacja wymknęła się Jagiellonom z rąk.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Adam, Dominik, Dariusz, Karol, Igor, Sebastian i Paweł, a także Adam Łyko, Na czym słuchać, aby było dobrze, Antybolszewia, Ola i Ponton z Łosia, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej o wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański, buycoffee.to/Miłosz Szymański, no i oczywiście zarubieżą.pl też książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, a najbliższe występy będą w 21 lutego o 18:20 w Warszawie, Dom Kultury 2 Jelonki, ulica Rozłogi 18, wejściówki na stronie Bemowskiego Domu Kultury, podejrzewam, że już ich nie ma. Następnego dnia, 22 lutego o 18 w Żyrardowie, biblioteka ulica Mostowa 1, tam bez wejściówek, więc jak komuś jest po drodze, zapraszam do Żyrardowa. Następnie 28 lutego o 14, Górowo i Ławeckie, Centrum Barka, ulica Wyszyńskiego 13, tego samego dnia, ale o 16, Bartoszyce, biblioteka ulica Bema 23, 29 lutego o 17, Gołdap, biblioteka ulica Partyzantów 31. Później w marcu będą jeszcze Siedlce, Łódź oraz Pobiedziska. Tymczasem, moi drodzy, po ostatnich zawirowaniach wracamy do Słowacji i nie robiąc już przedługich wstępów, ani też nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek 367, Historia Słowacji, część 6. Słowacja w rękach Jagiellonów. Słowacja była ostatnimi czasy troszeczkę zaniedbana, ale to może i nawet lepiej, ponieważ po pierwsze stęskniliście się za nią, a po drugie fakt, że była zaniedbana w mojej audycji, dobrze Was wprowadzi w klimat tego, co działo się ze Słowacją w trakcie, kiedy starali się nią rządzić Jagiellonowie, kiedy również była mocno zaniedbana. Ale po kolei. Zacznę może od tego, żeby przypomnieć, jaka była sytuacja polityczna w Królestwie Węgier, którego integralną częścią oczywiście była Słowacja. Początek XV wieku to jest, no, powiedzmy 20 lat wojen husyckich. Te wojny husyckie odbiły się bardzo poważnymi konsekwencjami dla Słowacji. Ona została, no, nie zrujnowana, ale bardzo wiele słowackich miast było obleganych, przechodziło z rąk do rąk. Był problem z tym, żeby toczył się normalny handel. Wiele wsi było splądrowanych, spalonych itd. Słowacja bardzo mocno ucierpiała wskutek wojen husyckich. I tu problem polega na tym, że z jednej strony w wojnach husyckich brały udział całe Królestwo Węgier, którym rządził wtedy król i też cesarz rzymski Zygmunt Luksemburski, ale tak się nieprzyjemnie dla Słowacji złożyło, że gro tych walk toczyło się właśnie na jej terytorium, a więc na wycinku terytorium całych wielkich, ówczesnych Węgier. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że to, co przyszło później, okazało się być równie trudne. Dla Słowacji oczywiście. Ponieważ po zakończeniu wojen husyckich i po śmierci króla Zygmunta Luksemburskiego, cesarza Zygmunta Luksemburskiego, walka o tron słowacki i przy okazji węgierski, wiecie o co chodzi, nie? Toczyła się przez kolejnych, no, dwie dekady kolejne toczyła się walka o tron węgierski, zmieniali się władcy, była bardzo napięta sytuacja i zanim się uspokoiły te wojny, to gro tych walk znowu będzie miało miejsce na terytorium Słowacji. W związku z tym, kiedy wreszcie sprawa troszeczkę przycichnie w drugiej połowie XV wieku, to Słowacja będzie naprawdę, ale to naprawdę zubożała w stosunku do tego, co było ledwie 50 lat wcześniej. Więc, moi drodzy, przypomnę jeszcze sytuację dynastyczną, jaka miała miejsce. No bo tak, królem węgierskim, najsłynniejszym w owej epoce, najwybitniejszym był Nagy Lajos, czyli Ludwik Wielki, w Polsce znany jako Ludwik Węgierski, który zasiadał na węgierskim tronie w latach 1342-1382. Miał on deal z Kazimierzem Wielkim, że, bo obaj mieli problem z produkcją synów, że potomkowie tego drugiego przejmą władzę w zależności od tego, jak się sytuacja potoczy. Potoczyła się tak, że Kazimierz Wielki zmarł był bezdzietnie, to znaczy miał córki, ale z punktu widzenia sukcesji tronu to był tak równie dobrze mógł być bezdzietny. Temu właśnie scenariuszowi miał zaradzić deal, który miał ze swoim siostrzeńcem Ludwikiem Węgierskim. Siostrzeńcem, ponieważ matką Ludwika Węgierskiego była siostra Kazimierza Wielkiego. W związku z tym Ludwik Węgierski odziedziczył tron Polski i zasiadał na nim przez kolejnych 12 lat. Następnie oddał król Ludwik Węgierski tron swój na Węgrzech swojej córce Elżbiecie, a tron Polski swojej córce Jadwidze. No i jak to było po stronie polskiej, to wiecie, co się działo, ale tu ciekawsza jest sytuacja, jaka się rozwinęła na tronie węgierskim. No bo tak, córka Elżbieta, która miała odziedziczyć władzę po ojcu, nie zdążyła, bo zmarła, więc tron przypadł na kolejną, ostatnią już córkę Ludwika, czyli na Marię. No i sytuacja jest taka, że Maria była królową węgierską wspólnie z mężem. Za męża dostała właśnie Zygmunta Luksemburskiego, który został później także cesarzem. Problem polegał na tym, że oni nie mieli synów. I to był potężny problem, ponieważ ojciec miał problem, żeby przekazać wszystkie swoje, że tak powiem, korony, wszystkie swoje władztwa córce. Ale złożyło się na to, że jego córka, Elżbieta, dobrze wyszła za mąż. Tatuś się o to postarał. Wyszła ona za mąż za Albrechta Habsburga, księcia austriackiego. I w ten sposób Albrecht Habsburg po teściu odziedziczył koronę węgierską, a przy okazji jeszcze kilka innych, na przykład czeską. W każdym razie Albrecht Habsburg wspólnie z Elżbietą rządzili państwem węgierskim, a więc także Słowacją, ale bardzo krótko, bo Albrecht zmarł po zaledwie 2 latach na tronie, w 1439 roku. Tu przy okazji zgooglajcie sobie hasło Albrecht II Habsburg i obczajcie jeden z najlepszych portretów królewskich średniowiecznych, jakich w życiu widziałem. W każdym razie on z Elżbietą dorobił się dzieci. Niestety tylko jednego syna. I tym synem był Władysław Pogrobowiec. Władysław Pogrobowiec, ponieważ urodził się już po śmierci ojca. Konkretniej ojciec zmarł w październiku 1939 roku, a Władysław urodził się w lutym 1440 roku. No i co się działo dalej? Dalej sytuacja była taka, że ten Władysław Pogrobowiec, który było nie było, był jak najbardziej prawilnym dziedzicem korony węgierskiej, ponieważ był równocześnie synem króla niemieckiego, nie cesarza, bo ojciec był w konflikcie z papieżem i go nie koronowali na cesarza. W każdym razie był synem i wnukiem cesarza, znaczy synem króla, wnukiem cesarza, to jest raz. Dwa, był przedstawicielem najpotężniejszej albo jednej z dwóch najpotężniejszych dynastii w Europie, bo w tej części Europy przynajmniej najpotężniejsze dynastie to byli Habsburgowie i Jagiellonowie wtedy. Do tego wrócimy. W każdym razie poza tym, jak widzicie z tej wyliczanki, był on wprost potomkiem Ludwika Węgierskiego, który to znowu Ludwik Węgierski był praprawnukiem Stefana V, króla węgierskiego z dynastii Arpadów. Ponieważ Stefan V, który panował do 1272 roku, miał córkę. Ta córka poślubiła Charlesa Martela i ten Charles Martel miał obiecaną koronę węgierską. Ostatecznie nie dostał, ale dostał ją jego syn. I tak dalej, i tak dalej. Mamy Ludwika Węgierskiego. Chodzi mi o to, że pomiędzy dynastią Arpadów, między samym Arpadem a Władysławem Pogrobowcem mamy w dalszym ciągu prostą linię pochodzenia, przy czym w tym wypadku jednakowoż mamy po podwójnej kądzieli. Więc nie jest to taka najczystsza, najprawdziwsza linia liczenia, ale z tyłu Władysław Pogrobowiec mógł śmiało mówić, że należy mu się korona świętego Stefana, ponieważ pochodzi on od samych Arpadów. To jest raz. Ale druga rzecz jest taka, kłopotliwa w tym momencie, że mały Władysław Pogrobowiec nie był w stanie walczyć o koronę węgierską, ponieważ dopiero się urodził. Jego matka, Elżbieta, postanowiła zawalczyć o koronę dla swojego syna, którą to koronę już kontestował król polski Władysław Jagiellończyk. Mówię Jagiellończyk, a nie Warneńczyk, ponieważ ksywę Warneńczyk dostał dopiero po śmierci. 4 lata później, spoiler. A tu mamy 1440 rok, on jeszcze żyje. Jaki on miał claim do korony? Ano taki, że był synem Władysława Jagieły, który wcześniej był mężem Jadwigi, która była córką Ludwika Węgierskiego. A więc nie był spokrewniony z władcami węgierskimi, ale na siłę dało się to jakoś przylepić. Ważniejsze jednakowoż było to, że w samych Węgrzech stronników mieli obaj. I obaj o tę koronę walczyli. Przy czym nie do końca. Bo jak już mówiłem, mały pogrobowiec Władysław miał kilka miesięcy ledwie, kiedy matka w jego imieniu walczyła o koronę. Ba, ona była jeszcze w ciąży i już walczyła o koronę dla swojego nienarodzonego syna. Natomiast Władysław, zwany później Warneńczykiem, w momencie, kiedy rozpoczął się wyścig o koronę węgierską, latek miał 15, więc jak najbardziej uchodził już za dorosłego w owym czasie, ale znajdował się on pod baczną opieką szlachty polskiej, w której to niepośrednią rolę pełnił biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Który to Zbigniew Oleśnicki był biskupem 30 przeszło lat, w latach 1423-1455, no i miał okazję bardzo, ale to bardzo mocno wpłynąć na polską, ale też europejską politykę, ponieważ za jego rządów, można powiedzieć, w kurii krakowskiej zmienił się raz, dwa, trzy, trzech królów i przy wyborze dwóch kolejnych synów Władysława Jagieły miał on niepośredni wpływ, szczególnie żeby zabezpieczyć kandydaturę dla Władysława Warneńczyka, któremu też później doradzał. W ogóle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to najpierw mamy, można powiedzieć, wojnę dwóch Władysławów, a potem wojnę Janów. I tutaj spoiler, w pierwszej wygra Władysław, a w drugiej wygra Jan. Zacznijmy od tej pierwszej wojny. Władysław Jagiellończyk jeszcze wtedy wybrany został na króla węgierskiego przez węgierski Sejm. Węgierski Sejm, który zebrał się w 1440 roku i uznał, że to jest najlepszy kandydat na króla węgierskiego. Tutaj spoiler alert, on był szykowany na króla czeskiego przez samego Zbigniewa Oleśnickiego, który paktował w tej sprawie, ale ostatecznie Albrecht Habsburg zajął Pragę i nie było mowy o żadnym oddawaniu korony czeskiej komuś innemu. Przy czym ciekawe jest to, że sami Czesi zebrali się na takie zebranie szlachty i przeprowadzili na tym zebraniu elekcję w Kutnej Chorze i w trakcie tej elekcji wybrali na króla czeskiego Kazimierza Jagiellończyka, najwybitniejszego władcy Rzeczypospolitej oczywiście, czyli młodszego brata Władysława, no ale mówię, Albrecht zajął Pragę i nie było mowy o żadnym oddawaniu korony czeskiej. Natomiast Sejm w Budzie, wybierając na króla Władysława, miał to na myśli, że no on jest w pewnym sensie takim duchowym spadkobiercą samego Ludwika Węgierskiego, Ludwika Wielkiego. To było mniej ważne. Bardziej ważne było to, że Węgry znajdowały się w trakcie bardzo ostrego konfliktu z Turcją. To były czasy, kiedy Turcja bardzo szybko rozszerzała swoje panowanie na Bałkanach, ale jeszcze nie zdobyła Konstantynopola i Węgry miały ustawiczne potyczki graniczne z Turcją. W związku z tym Węgrzy rachowali w ten sposób. Wybierzmy sobie na swojego króla, aktualnego króla Polski, bo przypominam, że Władysław Warneńczyk został wybrany na króla polskim w wieku lat 10, w 1434 roku, za stawiennictwem Zbigniewa Oleśnickiego po śmierci swojego ojca Władysława Jagieły. I pomysł był taki, że sojusz polsko-litewsko-węgierski będzie na tyle potężny, że będzie mógł się oprzeć tym najazdom tureckim. To jest raz. Dwa, Habsburgowie, którzy rządzili Austrią, bardzo mocno współpracowali do pewnego stopnia z Turcją i jak było im wygodnie, to wspólnie z Turcją działali, jak było im niewygodnie, to z Turcją walczyli. I oni uchodzili za mniej zdolnych do tego, żeby pomóc Węgrom oprzeć się najazdom tureckim. Powodów było więcej, ale to i tak nie ma znaczenia, ponieważ wiadomo było, że spór o koronę rozwiąże oręż. Po wyborze na króla węgierskiego Władysław Jagiellończyk przekracza polsko-węgierską granicę, czyli wchodzi na Słowację, konkretniej na Spisz i zaczyna oficjalnie żądać od miast kolejnych, żeby ugięły przed nim kolano i uznały za swojego władcę, bo on tu został prawowicie wybrany na króla. Nie wszystkie miasta się na to zgadzają, tym bardziej, że Elżbieta, matka pogrobowca, który się dopiero co urodził, już kombinowała w jakiś sposób zapewnić dla swojego syna Władysława Pogrobowca, już będę teraz mówił pogrobowiec Jagiellończyk, żeby się nie mieszało, koronę świętego Stefana. W związku z tym najęła ona pewnego czeskiego żołnierza, najemnika, awanturnika Jana Iskrę, żeby walczył w jej imieniu i w imieniu jej syna. Jan Iskra z Brandysu był jednym z najwybitniejszych dowódców wojskowych swoich czasów, a dowodził on całkiem sporym oddziałem byłych husytów, bo dopiero co przecież przez 20 lat trwały wojny. Jak trwają wojny, to ludność cywilna ma generalnie źle, panuje bieda, bo przechodzące armie rabują na lewo i prawo, żeby się utrzymać. W związku z tym jest bardzo dużo ludzi, którzy widzą, że spokojna, ciężka praca, uprawianie roli nie ma sensu, a można się szybko i sprawnie dorobić na wojaczce, na grabieży i tak dalej. W związku z tym, jak się robiła w średniowieczu taka ruchawka, to bardzo szybko te oddziały wojskowe napełniały się nowymi rekrutami, którzy nie mieli lepszej opcji. I potem, kiedy wojny trwały przez 20 lat, to wojaczka stała się zupełnie normalną robotą dla ludzi, którzy i tak by się inaczej nie utrzymali. W związku z tym na terenie i Czech, i Słowacji było bardzo wielu awanturników, którzy pomimo zakończenia wojny nie byli chętni o tego, żeby wracać do cywilnego życia i chętnie by się powojaczkowali dalej, bo łatwo jest ludziom brać broń do ręki, natomiast bardzo trudno jest im tę broń potem zabrać. Bardzo trudno rozbraja się społeczeństwo po długotrwałej wojnie. I na tym właśnie korzystali tacy ludzie jak Jan Iskra, którzy tworzyli takie duże oddziały, czy to najemnicze, czy to kierujące się jakąś ideologią i w całości, że tak powiem, można było ich nakierować na zdobywanie konkretnych celów politycznych. Tak czy inaczej, Jan Iskra miał pod bronią kilka tysięcy ludzi, głównie byłych husytów, ale nie tylko, bo to nie musieli być tylko koniecznie husyci i mógł dzięki temu całkiem sporo zdziałać. Elżbieta o tym wiedziała. Najęła go do tego, żeby on zdobył koronę w imieniu jej syna i nadała mu ziemię, które do niej należały. A należały do niej miasta na Spiszu i kilka innych w okolicy, takie na przykład jak Kremnica, Lewocza, Bardiów, Koszyce, i nadała władanie nad nimi Janowi Iskrze, tak żeby miał taką bazę, z której można zacząć zdobywanie korony całych Węgier. Jednym z jego głównych oponentów w okolicy był Piotr Komorowski, Polak zresztą, który to władał Orawą i Spiszem. No i Jana Iskry za bardzo nie lubił. Nie był także wielkim fanem Władysława Jagiellończyka, w związku z tym jakby walczył z oboma, ale też współpracował z oboma, w zależności od tego, jak się zmieniała sytuacja. W każdym razie między oddziałami Jana Iskry i oddziałami Władysława Jagiellończyka trwała taka podjazdowa walka, głównie na Spiszu. Nie były to działania o wielkiej skali, bo każdy bał się zniszczyć jakiekolwiek ze spiskich miast, bo przynosiły one ogromne zyski i nie opłacało się ich niszczyć tylko po to, żeby zdobywać ruiny w rosyjskim stylu. Ta przepychanka trwała rok, no ale po roku się okazało, że zagrożenie strony tureckiej jest na tyle duże, że na chwilę zatrzymali walkę i zawarli taki dosyć prosty układ, że po prostu na razie zawieszamy walki i koncentrujemy się na obronie korony węgierskiej przed Turkami. Krótko później jednak umiera Elżbieta. W związku z tym walkę o tron dla rocznego zaledwie syna Władysława Pogrobowca w całości musi wziąć na sobie Jan Iskra, który momentalnie widzi, że sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli, jego pozycja słabnie. Wracają do walk, przepychają się, ci zdobywają jedno miasto, ci biorą inne miasto, ci starają się zdobyć poparcie na przykład Fryderyka III Habsburga, cesarza niemieckiego, który to cesarz sprzyjał bardzo Władysławowi Pogrobowcowi, znaczy sprzyjał bardzo. Władysław Pogrobowiec u niego mieszkał. W sensie cesarz Fryderyk trzymał małego królewicza Władysława po to, żeby wykorzystać go w swojej szerszej układance politycznej na skalę całego Europy, przy czym cesarz Iskry nie lubił. Przepychanka trwała aż do 1443 roku, kiedy Iskra zdobył praktycznie cały Spisz i zawarł deal z Władysławem Jagiellończykiem, że dobra, na razie zawieszamy walkę o koronę całych Węgier, trzeba bronić Węgier, bo zaraz Węgier nie będzie. Gdyż w 1443 roku startuje wyprawa krzyżowa przeciwko Turkom, na czele której stoi właśnie król polski i węgierski Władysław Jagiellończyk. Wyprawa ta składała się z dwóch części. W pierwszej części, w 1443 roku, jesienią, wielka krucjata, wielonarodowa armia rusza na Turków, wielonarodowe przedstawiciele jakby państw chrześcijańskich ruszają na Turków. 1 grudnia zajmują Sofię, Władysław nawet spalił miasto. Następnie wygrywa jeszcze kilka bitew, przełamuje tureckie pozycje obronne w głębi Bułgarii i wszystko zanosi się na to, że no, siły chrześcijańskie zgniotą tych Turków. Cała ta kampania zakończyła się 12 czerwca 1444 roku podpisaniem 10-letniego rozejmu w Szeged, tudzież Szegedynie. Na mocy tego pokoju sułtan Murad II abdykował na rzecz syna, Mehmeta Zdobywcy, tego, który zdobył Konstantynopol. Następnie zobowiązał się, że Turcy odpuszczą Serbii i oddadzą Węgrom mnóstwo zamków na granicy. No i ten rozejm został podpisany na 10 lat, po czym chrześcijanie stwierdzili, że to jest mało, że trzeba więcej. I tutaj główną rolę grał papież, który poprzez swojego legata namawiał jednakowo, żeby cisnąć i żeby zniszczyć tych Turków i zdobyć ich stolicę, która wtedy mieściła się w Edirne. Władysław, który chciał zdobyć sławę wielkiego pogromcy Turków, obrońcy chrześcijaństwa itd., przychylił się do tych namów, miał 20 lat, mógł mieć tego typu fantazję, no i zebrał kolejną koalicję węgiersko-polską z pomocą wołoską i ruszyli oni w kierunku Edirne, stoczyli kilka zwycięskich bitew, wgryzali się coraz głębiej w dzisiejszą Bułgarię i wszystko szło całkiem sprawnie. Problem polega na tym, że Murad na szybkości wrócił z emerytury w sensie takim, że formalnie nie był sułtanem, ale dowodził armią, bo syn poprosił go o to, żeby on dowodził, bo syn se sam nie poradzi, w sensie Mehmet Zdobywca sobie nie poradzi, bo jeszcze był za młody wtedy. No i armia turecka zebrała się całkiem sprawnie, przeprawiła się przez Bosfor, ruszyła w kierunku, żeby spotkać się z siłami polsko-węgiersko-wołoskimi, no i spotkali się ostatecznie pod Warną 10 listopada 1444 roku. Była to krwawa bitwa i zakończyła się klęską krzyżowców. Przede wszystkim dlatego, że wojska tureckie były trzykrotnie liczniejsze. No ale także dlatego, że Turcy dostali pomoc od Genueńczyków. Genueńczycy, od miasta Genua we Włoszech oczywiście, którzy mieli swoją kupiecką republikę, która rywalizowała z Wenecją. W związku z tym Genua dobrze żyła z Turkami. Genua po prostu pomogła Turkom przeprawić się przez Bosfor, tak żeby ich wojska mogły szybciej wyjść naprzeciw wojskom chrześcijańskim. Efekt był taki, że w bitwie tej zginął król Władysław III, a przynajmniej najpewniej zginął, ponieważ jego ciało nie zostało odnalezione. No i wedle jednej z teorii, którą podbija pewien portugalski historyk, Władysław Jagiellończyk przeżył tę bitwę, zrozumiał swój błąd i żeby odpokutować za grzech złamania świętego przymierza, które obiecał Turkom na 10 lat, udał się on do Portugalii, następnie na wyspę Maderę. Później miał syna Krzysztofa i ten Krzysztof, zwany później Kolumbem, odkrył Amerykę. Znaczy, powiedzmy tak, nie ma wielu przekonujących dowodów na tę teorię. To, co wiemy na pewno, to, że po tej bitwie z walki między dwoma Władysławami jeden wypadł, ale to nie znaczy, że Władysław Pogrobowiec, który został w grze o tron, miał tak naprawdę tron zapewniony. Ponieważ w bitwie tej pod Warną po stronie chrześcijańskich było dwóch głównych dowódców. Władysław, król Węgier i Polski oraz Jan Hunyadi, węgierski magnat. Jeżeli chodzi o Jana Hunyadi, to on znajdował się w bardzo skomplikowanej pozycji. Bo z jednej strony Jan Hunyadi był stronnikiem małego królewicza Władysława, oczywiście króla Władysława, i pełnił on rolę jakby tymczasowego władcy Węgier tak długo, jak długo mały królewicz Władysław nie może pełnić tronu. Był regentem, można powiedzieć, z jednej strony. Ale z drugiej strony to nie oznaczało, że był zainteresowany tym, żeby królewicz wrócił do Węgier. On był zainteresowany tym, żeby królewicz dalej był na tronie Fryderyka III Habsburga, znaczy na dworze Fryderyka III Habsburga, a żeby on w jego imieniu rządził całymi Węgrami. To był idealny, prawda, układ. Problem polega na tym, że był jeszcze drugi Jan, który jest w tej całej historii, czyli Jan Jiskra. Jeden i drugi walczyli na rzecz małego króla Władysława. Jeden i drugi byli zainteresowani tym, żeby ta walka trwała możliwie jak najdłużej, bo w tym czasie to oni mieli realną władzę. Jiskra doprowadził do sytuacji, w której kontrolował sporą część Słowacji, właściwie pół Słowacji, i utworzył ze Słowacji po raz kolejny w historii taki na wpół autonomiczny byt na wzór tego, jakim dowodził Mateusz Czak. To znaczy rządził on prawie że samodzielnie połową Słowacji. I tak oto nie tyle o tron węgierski, co o władzę nad Węgrami walczyło dwóch Janów. Przy czym realną władzę miało trochę więcej ludzi. Ponieważ Sejm Węgierski, który zebrał się w 1445 roku, przekazał władzę nad Królestwem Węgier w ręce siedmiu kapitanów. Jednym z nich był Jan Jiskra, jednym z nich był Jan Hunyadi, ale oprócz tego było jeszcze pięciu magnatów, którzy razem w siedmiu mieli rządzić w imieniu pięcioletniego wówczas króla Władysława Pogrobowca. W międzyczasie dalej trwały niestabilność, niepokoje, ponieważ nie było silnej władzy centralnej i Jan Jiskra toczył ustawiczne walki z innymi możnymi na terenie Słowacji o to, kto ma kontrolować który zamek. Więc mamy stan de facto wojny domowej. W 1446 roku zbiera się kolejny Sejm w Peszcie i Sejm ten po pierwsze apeluje, żąda od cesarza Fryderyka III, żeby wydał wreszcie małoletniego króla Władysława oraz insygnia królewskie węgierskie, to jest raz, a dwa, ogłosił on, że tych siedmiu kapitanów się nie sprawdziło, zlikwidował to ciało kolegialne i Sejm ten ogłosił oficjalnie już Jana Hunyadego gubernatorem Węgier, namiestnikiem Węgier w imieniu małoletniego Władysława. W związku z tym cała działalność Jana Jiskry okazała się już zbędna, ponieważ on otrzymał swój mandat do odbicia tronu na rzecz małoletniego Władysława od jego zmarłej matki. No ale ona już dawno nie żyła. Więc Jan Jiskra mógł równie dobrze zakończyć swoją misję, ponieważ nie był już nikomu potrzebny i legalny przedstawiciel władzy węgierskiej, w tym wypadku parlament, mówił Janowi Jiskrze, słuchaj, no kończ waść, wstyd oszczędź. A Jan Jiskra stwierdził, że nie. Ponieważ, po pierwsze, to nikt mu nigdy nie zapłacił za jego usługi, on był przecież najemnikiem. Królowa Elżbieta zmarła, a on czekał na zapłatę. Jego ludzie czekali na zapłatę, to jest raz. Dwa, wszedł w poczet szlachty węgierskiej ze wszystkimi prawami, przywilejami i obowiązkami z tego wynikającymi. Kontrolował on realnie spory kawałek Królestwa Węgierskiego i po prostu nie chciał tak po prostu się wycofać. Na to wszystko terytoria, które kontrolował Jan Jiskra, szczególnie miasta, bo on bardzo dbał o miasta, były mu niezwykle przychylne. Uważały, że jest dobrym władcą, dobrym zarządcą i oni go popierają. Oni chcą, żeby on tam dalej po prostu był. Na to wszystko ludzie Jana Jiskry, byli husyci, głosili bardzo niebezpieczne wizje przed mieszkańcami Słowacji, z którymi przecież spokojnie się mogli dogadać. Opowiadali im o tym, że wszyscy jesteśmy równi wobec Boga, że ta hierarchia, szlachta i zwykli ludzie jest niepotrzebna, że przecież Bóg nas stworzył wszystkich równych, że powinniście modlić się bezpośrednio do Niego, a msze powinny być w języku ojczystym. Czytaj, głosili oni po prostu wprost naczelne zasady husytyzmu, czyli rozprzestrzeniali taką troszeczkę zmodyfikowaną, ale jednak wersję husytyzmu wśród zwykłych ludzi, co też podburzało zwykłych ludzi przeciwko władzy zwierzchniej wobec nich, a więc przeciwko szlachcie, a mamy przecież Europę feudalną i ten system stał na tym, że była wyraźna różnica pomiędzy byciem zwykłym chłopem, a byciem szlachcicem. Hunyadi, żeby osłabić pozycję Jiskry, namówił Komorowskich, tych, którzy wcześniej zarządzali miastami spiskimi, żeby je złupili tym razem, bo one przeszły pod kontrolę Jiskry, co też się stało. Więc mamy sytuację, w której Polacy niszczą polskie miasta, znaczy łupią polskie miasta, które były zastawione dla króla polskiego przez byłego króla węgierskiego po to, żeby osłabić czeskiego dowódcę wojskowego, który de facto zarządzał kawałkiem Słowacji. Na tyle skomplikowana była ta historia.
No i oczywiście, jak to zwykle bywa w takich skomplikowanych historiach, jak jest zbyt dużo skomplikowania, to prędzej czy później w takich zapętlonych sytuacjach pojawiają się ludzie, którzy stwierdzają, że tak naprawdę to nikt nie rządzi, nikogo nie słuchamy, nas tylko wszyscy łupią, nam ściągają na nasze głowy biedy, w związku z tym od teraz my będziemy bandytami i będziemy łupić, palić i grabować wszystko na lewo i na prawo. I na polsko-węgierskim, ale powiedzmy polsko-słowackim pograniczu pojawiło się bardzo wiele band zbójeckich, które korzystały na tym, że jest chaos, nikt nie wie w którą stronę. A handel między Polską a Węgrami szedł w dalszym ciągu bardzo intensywnie. Wspominałem w poprzednim odcinku o tym, że ze Słowacji za słowackie srebro i złoto kupowany był w Polsce ołów, sól i inne rzeczy. Ołów potrzebny do tego, żeby wydobywać jeszcze więcej srebra i złota, a 1/3 wydobywanego złota w Europie pochodziła właśnie z Królestwa Węgier, w dużej mierze z terytorium dzisiejszej Słowacji. W związku z tym tam był ogromny ruch handlowy i na tym właśnie ruchu żerowali ci bandyci. Ostatecznie Hunyadi i Iskra podpisali zawieszenie broni w 1447 roku. Iskra oczywiście Hunyadiemu absolutnie nie ufał. W związku z tym, jak Hunyadi, jako nazwijmy to regent węgierski, walczył z Turkami i wyprawił się nawet na bitwę na Kosowym Polu, to bitwę tę przegrał. Przegrał prawdopodobnie dlatego, że Iskra nie wysłał mu żadnych wojsk do pomocy. Spekuluje się tak, gdyż siły obu stron były dość wyrównane, więc tych 10 czy 20 tysięcy ludzi Iskry mogłaby bardzo, bardzo pomóc. Przy czym ta bitwa na Kosowym Polu, o którym mówię, to nie jest ta bitwa na Kosowym Polu, która jest fundamentem tożsamości serbskiej w tej chwili. Tamta miała miejsce 60 lat wcześniej. Ja mówię o drugiej bitwie na Kosowym Polu. O bitwie tej mówiłem więcej w serii albańskiej, gdyż tam brał udział Skanderbeg bardzo mocno w całej tej historii. Niemniej jednak, to cut the long story short, bitwa na Kosowym Polu była jednym z ostatnich akordów chrześcijańskiej obrony Bałkanów. No i po tym, jak Turcy ją wygrali, to przejęli kontrolę nad większością Bałkanów, to jest raz, a dwa, już w kilka lat później Mehmed II, znaczy 5 lat później Mehmed II zdobywca zdobywa Konstantynopol i Turcy przypieczętowują swoją kontrolę nad Bałkanami. Tymczasem walka Hunyadego z Iskrą się skomplikowała już na tyle, że w to wszystko włączył się król Władysław Jagiellończyk, który to stwierdził, że dosyć tego plądrowania zastawu spiskiego, to są przecież miasta, które należą do króla polskiego, generują spore przychody, a wy to tam niszczycie, to jest raz, a dwa, że ten zyskowny dla obu stron handel pomiędzy Polską a Węgrami był zagrożony. W związku z tym próbował się to wszystko zmieszać sam król Władysław Jagiellończyk, który to wysłał kolejnego Jana, tym razem Jana Długosza, tego Jana Długosza, żeby doprowadził do pokoju, do zawieszenia broni pomiędzy oboma walczącymi stronami. Co też się udało. No ale oczywiście tylko na chwilę, bo walki trwały dalej. Wreszcie w 1452 roku Sejm we Wiedniu wymusił na cesarzu Fryderyku, żeby wypuścił wreszcie Władysława Pogrobowca do Węgier, żeby mógł zasiąść na węgierskim tronie. No i to się ostatecznie udało. 12-letni Władysław zasiadł na królewskim tronie w Budzie. Więc kiedy on wrócił, to tak, Hunyadi nie był zachwycony, bo to znaczyło koniec jego panowania de facto. Z drugiej strony Iskra też nie był zachwycony, bo 12 lat walczył o to, żeby Władysław Pogrobowiec wreszcie zasiadł na węgierskim stronie. No ale kiedy to się stało, to znaczy, że on już nie był potrzebny. A on zasmakował władzy i luksusu, zasmakował panowania nad Słowacją i niechętnie się tego wyzbywał. Iskra został wygnany z Królestwa Węgierskiego, co delikatnie mówiąc wywróciło całą sytuację na głowę. Ale to nie koniec, ponieważ mały król Władysław otaczał się rodziną Cylejczyków, którzy byli spokrewnieni z jego matką. I oni byli niechętni Hunyademu. W związku z tym, żeby osłabić wpływy Jana Hunyadego, Władysław Pogrobowiec ściąga Iskrę z powrotem. Rok po tym, jak go wygnał. No i w tym czasie są dwa problemy. Pierwszy, większy, to są Turcy na południu Węgier, którzy bardzo są zainteresowani kontynuowaniem podboju Bałkanów, a z drugim na Słowacji ruch bratrzyków. Bratrzyków to w sensie od braci, małych braciszków, ludzi, którzy tak nazwali się, żeby udawać zakonników w pewnym sensie nazwą, czerpiąc z tego, że zakonnicy w owym czasie często nazywali się braćmi mniejszymi i tak dalej. No więc bratrzykowie to byli zwykli bandyci, którzy pustoszyli pogranicze polsko-węgierskie, wykorzystując fakt, że władza centralna była dosyć słaba i wśród nich było bardzo wielu ludzi, którymi wcześniej dowodził Jan Iskra, którzy po tym, jak mu rozwiązali armię, no to poszli w grabież, bo nie mieli się z czego utrzymać. Więc z jednej strony trzeba było walczyć z bratrzykami, a z drugiej strony trzeba było walczyć z Turkami. No i na to wszystko Jan Hunyadi w 1456 roku umiera. Akurat wtedy, kiedy jego talenty dowódcze są najbardziej potrzebne, żeby walczyć z Turkami, on umiera. Przypominam, od 3 lat Turcy kontrolują już Konstantynopol i chcą iść dalej na północ. Wtedy 16-letni Władysław Pogrobowiec dochodzi do wniosku, że żeby umocnić swoją władzę, musi pozbyć się synów Jana Hunyadego, bo oni zagrażają mu najbardziej teraz. Synami tymi byli Władysław i Maciej. Ostatecznie historia wyglądała tak, że Władysław Hunyadi zamordował Ulryka II o hrabie Celje, to tego jednego z tych najbliższych współpracowników i kuzynów matki Władysława Pogrobowca, za to został ścięty, a sam Władysław Pogrobowiec nagle zmarł w wieku lat 17. I tak się sytuacja skomplikowała po raz kolejny. Zebrał się kolejny Sejm i kolejny Sejm wybrał na nowego króla syna Jana Hunyadego, Macieja Hunyadego, który przyszedł do historii jako Maciej Korwin od kruka, który znajdował się w herbie jego rodu. No i to było trzęsienie ziemi, bo triumfował ród Hunyadich, najpotężniejszy ród arystokratyczny na Węgrzech. Z drugiej strony Jan Iskra, którego wspierał cesarz Fryderyk III, który był przeciwny temu, żeby wybierać Hunyadego na króla Węgier, bo to on chciał mieć jakby władzę poprzez jakiegoś swojego pachołka nad Węgrami. Był wściekły. Iskra musiał znowu uciekać z Węgier, tym razem już na dobre. No i jakby Hunyadi triumfowali całkowicie. Ale jak to się zwykle wydarza w takich sytuacjach, no, pokój nie trwał długo. Fryderyk wysłał więc Jana Iskrę na dwór Kazimierza Jagiellończyka, żeby ten zainteresował się zdobyciem węgierskiej korony. Ponieważ Kazimierz Jagiellończyk był młodszym bratem byłego króla Węgier przecież, wybranego zupełnie legalnie. Tylko że Kazimierz Jagiellończyk akurat wtedy, to był 1457 rok, był w połowie wojny z zakonem krzyżackim i nie był zainteresowany kolejną wojną, tymczasem z Węgrami. A Iskra był zainteresowany wojną i zaciągnął się na służbę króla polskiego w walce z krzyżakami. Tymczasem król Maciej postanowił zniszczyć bratrzyków i uspokoić wreszcie sytuację na pograniczu. Zebrał armię, ruszył i stoczył z bratrzykami walną bitwę pod Szaroszpatak. Jego zwycięstwo było całkowite i generalnie po 1458 roku bratrzycy jeszcze jako tako działali, ale to już był tylko cień ich dawnej siły. Słowacy się ucieszyli, bo wreszcie jakby uspokoiła się sytuacja, wreszcie przestali żyć w stanie wojny domowej, w stanie, kiedy bandy jakieś przemierzały lewo i prawo całą Słowację i grabiły pogranicze. Więc na tyle, na ile się dało, sytuacja się uspokoiła. I znowu nie do końca. Ponieważ opozycja wobec Hunyadich, tego przecież najpotężniejszego, już teraz zdecydowanie najpotężniejszego rodu magnackiego, bo przecież mieli swojego króla nawet, opozycja wobec nich wybrała sobie nowego króla. Ogłosiła królem Węgier cesarza Fryderyka III. No i przez kolejnych kilka lat toczyła się wojna domowa na Węgrzech o to, kto jest prawowitym królem. Czy cesarz Fryderyk, czy właśnie Maciej Korwin. Ostatecznie wojna zakończyła się w 1462 roku, kiedy to cesarz Fryderyk zawarł porozumienie z królem Maciejem, uznając go za prawowitego władcę Węgier, następnie wydał mu insygnia koronacyjne i wstawił się za Janem Iskrą, żeby ten nie ponosił kary za swoje poprzednie działania. W związku z tym Maciej Korwin swojego byłego wroga Jana Iskrę przyjął do siebie na służbę. Ot tak to wyglądało. W każdym razie panowanie króla Macieja Korwina, tudzież Macieja Hunyadiego, jak to woli, okazało się być całkiem pozytywnym dla Węgier. Przede wszystkim panował on 42 lata. I w tym czasie udało mu się ustabilizować sytuację, parokrotnie obronić Węgry przed najazdami tureckimi i jak to zwykle bywa przy sytuacji, kiedy władza jest skupiona w rękach jednego człowieka, jeżeli jest on zdolny i panuje długo, to sytuacja się po prostu poprawia. Węgry się wzbogaciły, Słowacja się oczywiście wzbogaciła i wszystko zmierzało w właściwą stronę. Był jednakowoż pewien problem. Po pierwsze, Maciej Hunyadi jako przedstawiciel najmożniejszego, albo jednego z dwóch przynajmniej najmożniejszych rodów magnackich, budził ogromną zazdrość. No to jest pierwsza ważna sprawa. Ale też druga ważna sprawa jest taka, że nie miał on dzieci. To znaczy miał syna Jana. Tylko syn Jan nie pochodził z prawego łoża. Syn Jan był bękartem. W związku z tym odziedziczenie przez niego korony wprost po ojcu byłoby bardzo, bardzo trudne. I tak dochodzimy do potężnej intrygi dynastycznej skupionej wokół Jagiellonów. Otóż, moi drodzy, żeby wam lepiej wyjaśnić, co się zaraz wydarzy, to porozmawiajmy troszeczkę o dynastycznej sytuacji wokół tronu węgierskiego. Mogę tak, Fryderyk III, o którym było dużo, cysosz niemiecki, Fryderyk III Habsburg, żeby było śmieszniej, był synem Cymbarki Mazowieckiej. Oczywiście jego ojcem był Ernest Żelazny, książę Styrii, Karyntii i Krajny. Natomiast Cymbarka Mazowiecka była niekim innym jak prawnuczką samego Gedymina, legendarnego założyciela Litwy. I Gedymin miał syna Olgierda i tenże Olgierd miał całą serię dzieci. Wśród jego dzieci była Aleksandra oraz Jagiełło. Tenże Jagiełło. Aleksandra ożeniła się potem z księciem Ziemowitem IV, który był księciem mazowieckim i oni mieli córkę Cymbarkę i ta Cymbarka została potem żoną księcia austriackiego Ernesta Żelaznego i ich synem był Fryderyk III, cysosz niemiecki. Jak to zwykle więc bywa w historii średniowiecza, wszyscy ze sobą byli blisko spokrewnieni. Teraz spójrzmy na Jagiellonów. Jagiellonowie oczywiście z królami węgierskimi spokrewnieni za bardzo nie byli, ale jak już mówiłem, ponieważ Jagiełło był mężem Jadwigi córki Ludwika Węgierskiego, to już to tworzyło pewne powinowactwo. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało w interesującym nas wieku XV, to może ja się skupię na gigantycznym, ogromnym, przepotężnym projekcie dynastycznym, jaki stworzył Władysław Jagiellończyk z żoną swoją Elżbietą Rakuszanką. Elżbieta Rakuszanka oczywiście pochodziła z dynastii Habsburgów. Rakuszanka od Rakusko po słowacku, to znaczy Austria. Więc Elżbietą Austriaczką, można także powiedzieć. Elżbieta Rakuszanka była córką Albrechta II Habsburga, tego, który był królem Węgier przez 2 lata, tego, który był ojcem Władysława Pogrobowca, więc no, Elżbieta była siostrą byłego króla Węgier, była córką króla Węgier i była wnuczką króla Węgier, więc jak najbardziej pasowała. Więc Elżbieta Rakuszanka, z którą to Władysław Jagiellończyk stworzył bardzo trwałe i bardzo kochające się małżeństwo, które przez pół wieku dorobiło się 13 dzieci. Ja wymienię wam tylko te dzieci, które dożyły do dorosłości, bo one będą istotne w tej historii. Pierworodnym ich synem był Władysław. Władysław, który w 1471 roku został królem czeskim, więc jakby pierwszeństwo do korony polskiej przeszło na następnego w kolejności Kazimierza. Kazimierz Jagiellończyk był nawet w imieniu ojca namiestnikiem na koronę Królestwa Polskiego, ponieważ ojciec generalnie spędzał czas na Litwie. Problem polega na tym, że Kazimierz bardzo szybko zmarł w wieku lat 26. Zanim zmarł ojciec, w sensie nie zdążył odziedziczyć korony. Ale tenże Kazimierz został 100 lat po swojej śmierci uznany świętym. On bardzo się rodzina o to starała, żeby być wreszcie swojego pierwszego świętego Jagiellońskiego. To podnosiło prestiż dynastii, ale także Litwa jeszcze nie miała żadnego świętego. Więc jakiś święty, a tym bardziej królewicz, pobożny chłopak, no ale nic świętego w życiu nie zrobił, po prostu był pobożny. Został uznany za świętym. Udało się to w 1602 roku dopiero i dziś Kazimierz Jagiellończyk, święty Kazimierz, jest patronem Polski, Litwy oraz Radomia. A pomiędzy Władysławem a Kazimierzem urodziła się także córka Jadwiga. Córka Jadwiga, która to do której to podbijał król węgierski Maciej Korwin, wspomniany wcześniej, ale ojciec nie zgodził się na to małżeństwo, odrzucił tego typu propozycje, zakusy, stwierdził, że inaczej tron węgierski zdobędzie i ożenił córkę z księciem Bawarii Jerzym Bogatym. Następnie mamy syna Jana, zwanego później Olbrachtem, który był królem polskim po śmierci ojca. Następnym synem był Aleksander, kolejny król polski. Następnie była córka Zofia. I co do Zofii, została ona żoną Fryderyka Hohenzollerna, a więc była matką Albrechta Hohenzollerna, tego samego wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna, który złożył hołd pruski Zygmuntowi Staremu, który był jego wujem. Więc moi drodzy, te wszystkie opowieści, że Teutoni, zakon krzyżaczki, zawsze wrogi Polsce i tak dalej, to jest znacznie bardziej skomplikowane, jak widzicie. Następnym dzieckiem był Zygmunt. Zygmunt Stary to ten właśnie, który przyjął hołd pruski od swojego siostrzeńca. Następnym synem był Fryderyk. Fryderyk, który był prymasem Polski i Litwy, był arcybiskupem gnieźnieńskim i biskupem krakowskim. I żeby wam pokazać, jaka była rola biskupa czy arcybiskupa w tym czasie, dość powiedzieć, że Fryderyk Jagiellończyk został biskupem krakowskim w wieku lat 20. Jeżeli słuchają mnie jacyś duchowni, serdecznie pozdrawiam waszą karierę w kościele. Gdzie byście byli, jak mieliście 20 lat? Pewnie dopiero zaczynaliście seminarium, a tu proszę bardzo, Fryderyk z, że tak powiem, na plecach starego zostaje biskupem krakowskim, to w sumie drugie najważniejsze biskupstwo w kraju, w 1488 roku w wieku 20 lat, a 5 lat później, czyli wtedy, kiedy ty kończysz seminarium, to on został arcybiskupem gnieźnieńskim, no i automatycznie prymasem Polski i Litwy. Tak się robi karierę. No i tenże Fryderyk także był typowany później przez rodzinę, żeby go zrobić z niego świętego, ale to się ostatecznie nie udało. Następnym dzieckiem obojga była Anna. Anna Jagiellonka, żona Bogusława X, najwybitniejszego władcy księstwa pomorskiego, za którego czasu księstwo pomorskie rozciągało się na terenie z grubsza dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego plus Słupsk i sporych obszarów Mecklenburgii i Pomorza Przedniego dzisiaj. W dzisiejszych północno-wschodnich Niemczech. Następnie mieli córkę Barbarę, która była żoną Jana Bogatego, księcia Saksonii. I wreszcie mamy Elżbietę, która była żoną Fryderyka II, księcia Legnicy. W każdym razie zmierzam do tego, moi drodzy, że jak sobie się przyjrzycie na to, w jaki sposób funkcjonowali Jagiellonowie za czasów Władysława Jagiellończyka, to obstawili trony wszystkich sąsiednich państw poza Rusią, Turcją i Mołdawią. No i ten Władysław Jagiellończyk kombinował, jak tu przejąć kontrolę nad Węgrami. Bajer polegał na tym, że ponieważ jeden jego syn już był królem czeskim, w sensie Władysław, on szykował na swojego następcę Kazimierza, w związku z tym mógł przeznaczyć trzeciego swojego syna, Jana, na to, żeby on był królem Węgier. I spora część węgierskiej szlachty była za. Bardzo się cieszyła, że sam Jan Jagiellończyk zostanie królem węgierskim. Przy czym nie cały ogół stanu szlacheckiego węgierskiego, gdyż przeciwna temu była rodzina Batorych, która starała się o to, żeby zwalczać kandydaturę Jana Albrechta, a kiedy ten został wybrany, bo został wybrany na króla węgierskiego 7 czerwca 1490 roku na polach Rakosz, to jest pod Pesztem i od nazwy tych pól wzięło się później słowo Rokosz. O, ciekawostka. W każdym razie wybrali oni Jana Albrechta na króla, ale Batorzy, no w sensie rodzina Batorych, stanęła na głowie, żeby unieważnić ten akt wyboru Jana na króla. Na to wszystko wjechał Isztwan Zapolja, a właściwie Zapolja Isztwan, przedstawiciel jednego z najpotężniejszych rodów magnackich, to był ten drugi najpotężniejszy, bo to byli Hunyadi i Zapolja. No i Batorzy tam, Batory, by to było trzeci ród. W każdym razie Stefan Zapolja stwierdził, że ma super pomysł. Mianowicie nie chciał on wzmacniać rodu Hunyadich, w sensie tego Jana Korwina, który czekał, żeby przejąć koronę po zmarłym ojcu, żeby nie wspierać Batorych, w sensie nie wspierać ich pomysłu, żeby detronizować Jana Albrechta tak do końca, i stwierdził, że a może byśmy zaproponowali koronę węgierską nie Janowi, którego wyście wybrali, a Władysławowi Jagiellończykowi, jego starszemu bratu, który był już królem czeskim. I to przeszło. 15 sierpnia 1490 roku królem węgierskim został wybrany król Czech Władysław Jagiellończyk, syn Władysława IV Jagiellończyka, króla Rzeczypospolitej i Litwy. Najlepsze jest to, że Jan zdążył już dotrzeć na Węgry, to znaczy znajdował się on wtedy w Koszycach z częścią swojej świty, ale także z wojskiem przeciwko bratu, który w jego mniemaniu odebrał mu koronę. I teraz najlepsze jest to, że Władysław zebrał armię i ruszył na obóz swojego brata Jana. Spotkali się pod tymi Koszycami. Ostatecznie do bitwy nie doszło. Bracia się porozumieli za pośrednictwem delegatów, których wysłał ojciec, żeby się przypadkiem bracia nie rezali. I ostatecznie dogadali się w ten sposób, że Jan nie dostanie Siedmiogrodu, którego się domagał, tylko dostanie on księstwo głogowskie. Ja mówię, zaraz, ale skąd tutaj księstwo głogowskie się wzięło? Ano chodzi o to, że jego brat Władysław jako król czeski panował także nad Śląskiem i oddał bratu księstwo głogowskie, w zadość uczynił za to, że nie został królem Węgier. Ale to było rozwiązanie paradoksalnie bardzo dobre, ponieważ pod władzą Jagiellonów znalazła się Polska, Litwa, Czechy, Węgry, nie było wojny domowej, a na dłuższą metę, jak się okazało, korona i czeska, i węgierska wymknęła się Jagiellonom. Ale księstwo głogowskie już nie. Ono pozostało przy Rzeczypospolitej jeszcze na jakiś czas. Tak czy inaczej, Jan Olbracht, który został nawet ogłoszony Supremus Dux in Silesia, najwyższy książę na Śląsku, dostał nawet jeszcze pewne majątki na Słowacji, mianowicie w Zasta dostał Preszów i Sabinów. No i wszystko było sponio. Wydawało się, że sytuacja jest uspokojona, ale Jan był bardzo ambitny i stwierdził, że nie. Ja chcę być królem węgierskim. W związku z tym zerwał deal z bratem, zebrał wojsko i ruszył na Słowację. W tym samym czasie, kiedy Jan walczył ze swoim bratem Władysławem, to brat Władysław walczył z cesarzem niemieckim Maksymilianem I. Maksymilianem I, który był synem Fryderyka III, który to był synem Cymbarki Mazowieckiej i oni wszyscy trzej i tak pochodzili od Gedymina. Wot, taka tutaj dynastyczna historia. No a co do samych walk, to wyglądało tak, że Maksymilian wszedł na Węgry, szedł już bardzo blisko, był Budy, ale zbuntowało mu się wojsko, któremu nie płacił, w związku z tym musiał się zacząć wycofywać i wtedy Władysław zaczął kontratakować i odbijać zagrabione ziemie, w sensie zachodnie Węgry, w dużej skrócie mówiąc, i na to wszystko na Słowację wtedy wchodzi Jan Olbracht z niewielką 7-tysięczną armią. W związku z tym Władysław podpisuje pokój z Maksymilianem Habsburgiem w Pożoń, czyli w Bratysławie, i w myśl tego pokoju król węgierski zrzekł się wszystkich terytoriów, które nabył jego poprzednik, w sensie Maciej Korwin, na terytorium Austrii, zobowiązał się zapłacić Habsburgom odszkodowanie i uznał, że Maksymilian jak najbardziej ma prawo domagać się tronu węgierskiego, w sensie, że on jest królem Węgier i zgadza się, w sensie, że Władysław stwierdził, że jestem królem Węgier, ale zgadzam się na to, że ty, Maksymilianie, możesz rościć sobie prawa do tego, żeby też być królem Węgier. I ten układ okaże się wkrótce katastrofalny. I to jest doskonały przykład tego, jak kłótnie w rodzinie królewskiej oczywiście, mogą zniszczyć państwo. Ale do tego przejdę za 25 lat. W sensie za 25 lat w dzisiejszej opowieści. Jakbym ciągnął serię o historii słowackiej przez 25 lat, to by mnie pies z kulawą nogą nie słuchał za 25 lat. W każdym razie wojska Jana Olbrachta zostały rozgromione pod Preszowem. Jan Olbracht został upokorzony totalnie przez Stefana Zapolię, a następnie odprowadzony do granic polskich. Spoiler, Stefan Zapolia, a właściwie jego syn Jan Zapolia, nam w tej opowieści jeszcze wróci. W każdym razie zwycięstwo nad Janem Olbrachtem oznaczało, że Władysław utrzymał się u władzy. Władysław król Czech i Węgier. I wszystko byłoby cacy, gdyby nie fakt, że Władysław był słabym królem i pewnie dlatego Kazimierz Jagiellończyk w swojej niezmierzonej mądrości stwierdził, że lepiej będzie go wysłać na Węgry, a do władzy szykować młodszego brata Kazimierza, niż mieć jako swojego następcę na tronie polskim i litewskim takiego właśnie Władysława. W każdym razie Władysław znany był na Węgrzech jako król dobrze, ponieważ na wszystko w Czechach odpowiadał dobrze, 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 dobrze. Po łacinie jego przydomek to było Rex Bene, czyli król dobrze. Zgadzał się na wszystko, charakter miał słaby, a oprócz tego był chorowity. I spowodowało to pewien regres pozycji Węgier, ale także Czech pod rządami Władysława, które potencjalnie mogły być czymś, co dodałoby kopa sojuszowi, takiemu potężniemu jagiellońskiemu centralnoeuropejskiemu sojuszowi przeciwko czy to Habsburgom, czy Turkom. Tutaj jeszcze ciekawostki dynastyczne w tym odcinku, jest dużo rzeczy dynastycznych i dopchnę jeszcze trochę, bo w skrócie mówiąc, dej więcej dynastyki, publika wyczymie. No więc słuchajcie, moi drodzy, Władysław II, król Czech i Węgier, wziął sobie za żonę francuską arystokratkę Annę de Foix. No i wszystko, tacy mieli syna i mieli córkę. Ich synem był Ludwik, a ich córką Elżbieta. Oba imiona oczywiście nawiązują do węgierskiej tradycji dynastycznej, do na przykład do Ludwika Węgierskiego, Ludwika Wielkiego, króla, i na przykład do jego córki Elżbiety, tam było sporo Elżbiety, w dużym skrócie mówiąc. W każdym razie, tutaj pewna ciekawostka, moi drodzy. Mianowicie Jagiellonowie w swoim wyścigu z Habsburgami, w swoim konflikcie rywalizacji z Habsburgami, w myśl tego, co mówił Nietzsche, że ten, który walczy z potworami, winien uważać, by nie stać się jednym z nich, zaczęli się upodabniać do Habsburgów. W jaki sposób? Ano w taki sposób, że córką Władysława II Jagiellończyka była Anna Jagiellonka. Anna Jagiellonka została małżonką Ferdynanda I Habsburga, cesarza Ferdynanda I Habsburga. Tego samego cesarza Habsburga, który był królem Rzymian, w sensie królem Niemiec, był cesarzem rzymskim, był królem Węgier i Chorwacji, królem Czech. A? Więc ten cesarz. I oni mieli córkę. I ta córka, której na imię było Elżbieta, była pierwszą żoną Zygmunta Augusta. Jep, moi drodzy. Więc tak, jest sobie Kazimierz Jagiellończyk, on ma syna Zygmunta i syna Władysława. I syn Zygmunt ma syna Zygmunta, króla Polski i Litwy, Zygmunta Augusta. Tymczasem syn Władysław ma córkę Annę i ta córka ma córkę Elżbietę i syn jednego i wnuczka drugiego się żenią. No? Wewnątrz dynastii. Oh yeah. To, jak na habsburskie standardy, było jeszcze takim małżeństwem, bym powiedział, no, prawie że obcych ludzi, bo mieli raptem wspólnego on dziadka, a ona pradziadka. No przecież Habsburgowie lubili się żenić z dziećmi swojego rodzeństwa na przykład, ale to jest temat na osobny odcinek. Nie, to nie jest temat na osobny odcinek, to jest temat, który trzeba przypominać w co piątym odcinku, który się tyczy, który zahacza o Habsburgów jakkolwiek, nie? W każdym razie piją do tego, że Władysław II jakby zrobił wszystko jak trzeba pod tym względem. W sensie miał żonę, miał syna, miał córkę, miał kto po nim odziedziczyć koronę. Syna miał bardzo późno, bo w wieku 50 lat dopiero, więc kiedy Władysław II umiera w 1516 roku, to jego 10-letni syn zostaje koronowany na króla Węgier Ludwika II. Tymczasem korona Czech, którą dzierżył na swojej głowie, także nie bez problemów przypada Ludwikowi. Do tego momentu wszystko jest ok. Mamy 10-letniego króla Jagiellończyka, który dziedziczy koronę czeską i węgierską, więc Jagiellonowie teoretycznie jeszcze mają kontrolę nad czterema państwami. Polską, Litwą, Czechami i Węgrami. Spodziewacie się pewnie teraz, że zaraz będzie jakieś ale. Jest oczywiście potężne ale. To potężne ale polega na tym, że kiedy król Władysław chorował jeszcze za życia w 1504 roku, w momencie, kiedy jego syn Ludwik się jeszcze nie urodził, miał tylko córkę Annę, to wszedł on w spór z częścią szlachty, dosyć ważną częścią szlachty, z tym całym potężnym stronnictwem, które to nie było zainteresowane tym, żeby królem węgierskim był Jagiellon albo Habsburg. To całe to potężne, nazwijmy je tutaj nacjonalistycznym skrzydłem, które stwierdziło, że najlepiej będzie, jak królem węgierskim będzie rodowity Węgier. I Sejm ten w 1505 roku to ogłosił, na polu oczywiście Rakosz, i od tego momentu sytuacja w Jagiellonów i Habsburgów stała się upierdliwa. No bo tak, Jagiellonowie panowali na tronie węgierskim, Habsburgowie mieli uznane prawa do ubiegania się o tron węgierski przez króla Władysława. W związku z tym nagle się okazało, że obie strony mają bardzo ważny interes, który ich łączy. Mianowicie zdławić opozycję szlachecką, żeby królem Węgier mógł być obcokrajowiec, jak na przykład Jagiellon czy Habsburg. W związku z tym Jagiellonowie z Habsburgami, którzy się zaczęli żenić między sobą dosyć mocno, jak już mówiłem wcześniej, ale to nie są wszystkie małżeństwa, jakie miały miejsce między Jagiellonami a Habsburgami, podpisali deal o tym, że Anna, Jagiellonka, zostanie ożeniona z wnukiem cesarza Maksymiliana Ferdynandem. I ten deal został przypieczętowany w 1506 roku i na mocy jego trzyletni Ferdynand i trzyletnia Anna zostali sobie przeznaczeni. Następnie wojska cesarza Maksymiliana wkroczyły na Węgry, żeby domagać się, aby Sejm unieważnił postanowienie, żeby obcokrajowcy nie mogli być królami węgierskimi. Po drodze tego wchodzenia na terytorium węgierskie wojska te oblegały, a potem zdobyły Pożań, czyli Bratysławę, a nawet Sopron, już w zachodnich Węgrzech. Wskutek tego zebrał się Sejm, który uznał, że no faktycznie obcokrajowcy mogą pełnić urząd króla węgierskiego, mogą być królami węgierskimi. A dokładniej, że Habsburgowie mogą czego być królami węgierskimi, bo to już trzyletni Ferdynand, mąż Anny Jagiellonki, formalnie przynajmniej, był szykowany na tegoż króla węgierskiego. I na to wszystko królowi Władysławowi rodzi się syn Ludwik w tym samym 1506 roku i sprawy się komplikują. W związku z tym zostaje podpisany nowy deal. Nowy deal, w którym Maksymilian dogadał się z Władysławem, tym królem czeskim i węgierskim, że okej, poślubiliśmy, poślubiła twoja córka mojego wnuka, a teraz twój syn poślubi moją wnuczkę jeszcze. I tak oto Ludwik Jagiellończyk poślubił Habsburżankę małą, Marię konkretnie, siostrę Ferdynanda. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której cesarz Maksymilian miał syna Filipa Pięknego i ten Filip miał córkę i syna. I córka poślubiła jednego z synów syna Władysława, a syn poślubił córkę króla Władysława. W ten sposób oni byli dla siebie równocześnie szwagrami z obu stron. W sensie te dwie młode pary. No więc jak w 1516 roku umiera król Dobrze, Władysław II, no to tron przejmuje jego 10-letni syn. Problem polega na tym, że 10-letni syn rządzić nie może, ponieważ w owym czasie na Węgrzech uznawano za dorosłego 14-letniego mężczyznę. W związku z tym król dostał taką radę doradczą. W tej radzie doradczej było 6 duchownych, 6 magnatów i 16 przedstawicieli szlachty. I oni to, tych 32 doradców miało pomagać mu w rządzeniu państwem, ale jak się domyślacie, jak jest 32 doradzających, no to musi być burdel i musi być chaos. I tak dokładnie było. Więc małoletni król miał wrażenie, że mu doradza tyle ludzi, że musi być super mądry, a generalnie zajmował się balowaniem, bo jak zostajesz 10-letnim królem, no to hulaj dusza, piekła nie ma, nie? I tak dochodzimy do 1519 roku, kiedy to opróżnił się urząd Palatyna Węgier, czyli takiego powiedzmy premiera. I w sytuacji, kiedy władza królewska na Węgrzech była już mocno osłabiona, przez ćwierć wieku rządził król, który tak słabo raczej rządził, który sam miał słaby klejm do tego tronu, i na to przychodzi jego 10-letni syn, który w ogóle niczego nie ogarnia, no to ta Rada Królewska i ten Palatyn konkurowali o władzę. Ostatecznie urząd Palatyna wydzierali sobie z rąk Jan Zapolia, Stefan Werbici i Stefan Batory. Z tych Batorych, moi drodzy, ale inny Stefan. W każdym razie, ostatecznie te spory trwały przez 7 lat. I kres tym sporom położyła w 1526 roku bitwa pod Mohaczem. Bitwa pod Mohaczem, która jest jedną z największych tragedii w historii Węgier. Oczywiście daleko, daleko za pokojem w Trianon, a właściwie traktatem w Trianon. Natomiast jak na owe czasy to była chyba największa tragedia, jaka zdarzyła się Królestwu Węgier. O co chodzi? Chodzi o to, że Turcy szli na podbój, już z Bałkany, już skontrolowali, właściwie poza Czarnogórą i Wenecją kontrolowali całe Bałkany i chcieli przejąć kontrolę nad Węgrami, because fuck you, that's why, dlaczego nie? W związku z tym potężna armia turecka w sile około 80 tysięcy ludzi szła na zamek w Budzie, żeby przejąć kontrolę nad Węgrami. Przeciwko nim stanęło kilkanaście, może 20 tysięcy żołnierzy węgierskich, ale także polskich i czeskich. No bo siłą rzeczy Ludwik Jagiellończyk był także królem czeskim, no i pomagała mu rodzina z Polski. Bitwa ta trwała jeden dzień i zakończyła się absolutną katastrofą, ponieważ z jednej strony z tych około 20 tysięcy żołnierzy, którzy byli po stronie węgiersko-czesko-polskiej, nazwijmy ją w ten sposób, zginęła miażdżąca większość, jakieś 3/4. A po stronie tureckiej z tych 80 tysięcy zginęło raptem kilka tysięcy. W trakcie tej bitwy zginął także król czeski i węgierski Ludwik Jagiellończyk. Dlaczego taka potężna klęska wydarzyła się Węgrom akurat wtedy? Ano dlatego, że po pierwsze, na węgierskim tronie zasiadał słaby władca, wtedy 20-letni, ale kompletnie nieprzygotowany do władzy, który miał ponad trzykrotnie mniej wojska, a z drugiej strony stała potężna turecka armia, której przewodził sam Sulejman Wspaniały. W związku z tym inaczej to się zakończyć nie mogło jak katastrofą i inaczej to się też panowanie jagiellońskie nad Słowacją i szerzej Węgrami nie mogło zakończyć jak katastrofą, jeżeli królem węgierskim został raczej taki mniej kumaty spośród dzieci Kazimierza Jagiellończyka, który wychował jeszcze mniej kumatego małoletniego syna. I od tego momentu, od 1526 roku, zaczyna się na Węgrzech absolutna katastrofa, rozbicie państwa na trzy części. Na część bezpośrednio kontrolowaną przez Turcję, na część formalnie na wpół niepodległych państwowych zależnych od Turcji i na część zdominowaną przez Habsburgów. A gdzie w tym wszystkim jest Słowacja? Słowacja generalnie jest po wszystkich trzech stronach, bo Słowacja została pocięta. Ale paradoksalnie dla Bratysławy rozbicie Węgier, zniszczenie średniowiecznego królestwa węgierskiego okazało się gigantycznym zastrzykiem rozwojowym, ponieważ to do Bratysławy, do Poznań przeniosła się administracja węgierska. Król węgierski zasiadał w Poznań, tam też był koronowany i dla Bratysławy to były naprawdę, naprawdę dobre czasy. I o tym, co działo się dalej i jak kwitła Bratysława, opowiem Wam w kolejnym odcinku. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.